Będziemy rozmawiać o Wojciechu Jerzym Hasie, to ze względu na setną rocznicę jego urodzin, ale będziemy mówić o nim przez jego dzieła, czyli chyba przez to, co najwięcej nam o nim powie. Dziś zaczynamy od filmu Jak być kochaną.
Z takiego wysokiego C, powiem szczerze, bo to jest mój na pewno ulubiony film Hasa, a też myślę, że jeden z moich w ogóle ulubionych filmów. No, film wyjątkowy, rok 62, nagrywany, 63 premiera. Film, który jest no, takim filmem jeszcze z polskiej szkoły filmowej, czyli film, który w jakiś sposób rozprawia się jeszcze z traumą wojenną.
Ale już polemizuje z tą stylistyką szkoły. Tak, zdecydowanie.
No właśnie, bo mamy tutaj obraz kobiety, co też w ogóle nie jest takie oczywiste dla polskiej szkoły filmowej, bo mamy kobietę, a nie żołnierza i w ogóle kobietę, która nie walczy w taki klasyczny sposób. Nazywa się Felicja, grają Barbara Kraftówna, oczywiście świetnie.
I to tak powiedziałeś, że to twój ulubiony film Hasa i jeden z ulubionych filmów w ogóle. Dla mnie to też ulubiony film właśnie z Kraftówną. Ona tutaj zagrała wielką rolę.
No to jest rola jej życia. To trzeba przyznać. Ja muszę się też przyznać, taka prywata, że miałem wielką okazję poznać panią Barbarę i zrobić z nią jej ostatni wywiad. Zresztą niedokończony. I to, co wybrzmiewało i w jej postaci, ale też wybrzmiewa w ogóle też z tej biografii, którą tutaj przyniosłem, Kraftówna w Krainie Czarów, to, że ona tę Felicję grała też w swoim życiu. To znaczy ona z tą postacią była bardzo mocno związana osobiście. I ona sama siebie też nazywała Felicją.
No była to postać tragiczna i jak wiemy, Barbara Kraftówna też sporo trudów musiała przejść w swoim życiu, ale o samym filmie. Kazimierz Brandys to jest autor scenariusza i dialogów i myślę, że to jest jeden z tych wielkich literatów, z którymi Has współpracował, na których twórczości się opierał, obok Marka Chłaski, obok Stanisława Degata. Adaptacje ich dzieł też pojawił się w naszym cyklu później. Ale to, co charakteryzuje Brandysa i myślę, że jest wspólne dla niego i dla Hasa, to jest taka melancholia tych bohaterów. Bardzo to widać tutaj.
Tak, na pewno, ale też wiesz, ten tekst, czyli Jak być kochaną, był bardzo ciężki do przełożenia w ogóle na czy to sceniczne, czy to właśnie filmowe ekrany, bo to był przede wszystkim monolog głównej bohaterki. A to jest bardzo ciężkie dla filmu. I to, jak Has to ugryzł, jest tutaj absolutnie niesamowite. No i rzeczywiście ten film opiera się na monologu Felicji i to jest właśnie to. To jest ta melancholia, to jest ten dramatyzm.
Ale to jest też taka autoanaliza i przerobienie no, wielkiej żałoby, która jej towarzyszy.
No to jest w ogóle refleksja nad całym jej życiem. Bardzo taka też intelektualna refleksja, bo przecież my tam mamy w tym nawet otwierającym monologu bardzo dużo cytatów nawet z Hamleta, przede wszystkim z Hamleta.
Tak.
Zresztą jeden z pierwszych cytatów, słów wypowiadanych przez Felicję, to jest od Ofelii do Felicji, czyli jak być kochaną. Tu też zaklęty jest ten tytuł. No bo właśnie i Barbara Kraftówna jako aktorka i Felicja jako postać gdzieś z tą Ofelią też były związane. Myślę, że w ogóle to jest film też o jakimś takim archetypie takiej tragicznej kobiety. Kobiety, która poświęciła wszystko i to zupełnie nie zostało docenione.
Jak najbardziej. No, poświęcenie to jest chyba słowo klucz w przypadku tej bohaterki, bo ona rzeczywiście to jest w zasadzie taka jej życiowa misja chyba, poświęcenie właśnie dla tego mężczyzny, który owszem widzi, że ona się poświęca, no ale żeby docenił, żeby jakkolwiek wzbudziło to w nim jakieś uczucia, to już niekoniecznie. Tak, to jest i melancholia, to jest i tragizm, ale i też to, co się w tym filmie przewija dosyć często, to jest taki brak wpływu na własne życie.
Tak.
I zarówno w przypadku Felicji, ale i jej wybranka.
Tak, ona tam mówi w samolocie takie słowa. Nie wybrałam, akurat to ona tu mówi o kraju. Mówi takie piękne słowa, że początkowo to, co nas spotyka, nazywamy życiem, dopiero później okazuje się, że jest to kraj. Nie wybrałam niczego, nawet jego. Czyli ona ma świadomość tego, że jest wrzucona w te okoliczności, wrzucona w te relacje i czuje się w nich trochę taka, no właśnie, niedecyzyjna, kompletnie niedecyzyjna.
Przypadkowa, a tak samo też w przypadku właśnie bohatera granego przez Zbigniewa Cybulskiego. On tam w jednej ze scen mówi, że też na początku filmu, że on o niczym nie decydował już od wielu lat, że ostatni raz decydował, kiedy z kolegami grał w jakąś grę na podwórku, a później wszystkim rządził przypadek.
Mhm. Tak, tak. To jest też, myślę, że bardzo ciekawe. Myślę, że warto też o tym wspomnieć, że przede wszystkim ta postać jest też dużym nawiązaniem do Popiołu i Diamentu.
Tak, oczywiście, tak.
I
tak,
że
tak.
Jest to no właśnie trochę taka przeciwna do tego Maćka postawa. Tu jest postawa nieheroiczna, postawa jakaś taka no właśnie bierna, trochę taka...
To jest postawa bohatera, który utknął w micie, który sam wykreował.
Tak. O, bardzo ładnie ujęte.
To zdecydowanie tak jest, bo on rzeczywiście gra tam z tą postacią Maćka z Popiołu i Diamentu bardzo, zwłaszcza w tej ostatniej, jednej z ostatnich scen, w tym takim podrzędnym barze, gdzie też są czerwone maki, gdzie też jest wspominanie wojny i bohaterów wojennych, ale ma to zupełnie inny wydźwięk niż w filmie Wajdy.
Tak, zauważ, że te czerwone maki są tutaj bardzo takim kluczowym elementem, bo one tam śpiewane przez tę piosenkarkę taką w Popiele i Diamencie, a tutaj śpiewane przez taką no, grupę nie wiem, no nie pijaków, ale takich ludzi po prostu w barze. Nie w ogóle nie jakichś takich
nie ma tej podniosłości nie zupełnie ma tam w tej scenie. Tak.
I to też jest takie trochę odczarowanie tego mitu. Ja myślę, że ten film w ogóle jest odczarowaniem trochę mitu wojny. Bo on opowiada o ludziach, a nie o jakichś wielkich, doniosłych wydarzeniach i bohaterach.
Tak, tam właśnie też w tej scenie, o której teraz mówimy, jest mężczyzna, który mówi, że bohaterowie leżą na cmentarzu. Mhm. A żywi, no to wiadomo.
No
to już się ocenia ich inaczej. Podobnie zresztą z Felicją, która też została oceniona przez swoich kolegów na takim sądzie koleżeńskim. Została skazana na 5 lat zawieszenia w prawach do wykonywania zawodu aktorskiego właśnie za to, że no według nich kolaborowała z Niemcami, a jej perspektywa na to wszystko była kompletnie inna.
No, ona to zrobiła, nawet jeśli można nazwać to kolaboracją, to tylko i wyłącznie w tym celu, żeby tego swojego wybranka, on się nazywa Rawicz.
Nie tak, pamiętam, Wiktor jak, Rawicz.
Wiktor Rawicz, żeby go ocalić, żeby go ukryć. Ale to jest też, myślę, że znak epoki. To znaczy ten film opowiada właśnie o tym, co spotykało bardzo często ludzi. To znaczy ludzie w trakcie wojny musieli często uciekać się do różnych sposobów na to, żeby przeżyć. I później te konsekwencje tych decyzji doganiały już w latach 40., 50. Tak jak Felicję. Mimo tego, że my z nią jesteśmy tutaj od początku tej historii i my wiemy, że ona nie kolaborowała z Niemcami. Że to nie było w ogóle ani polityczne, ani... no wojenne, to było po prostu takie zwykłe i osobiste.
No to była trochę też walka o życie po prostu, no bo wiemy też po jakiej sytuacji ona się zdecydowała na ten krok, więc to nie tylko ochrona jego, ale no i też trochę ochrona siebie samej.
Tak, to na pewno. To, o czym wspomniałaś, ta scena, nie wiem, czy możemy zdradzać.
Myślę, że możemy.
Myślisz, że możemy?
Myślę, że możemy.
No chodzi generalnie o scenę gwałtu, jaki dokonuje się na Felicji ze strony właśnie niemieckich żołnierzy. I to jest wstrząsająca absolutnie scena, ale chciałem powiedzieć też o tym, jak Barbara Kraftówna tę scenę odegrała. Dlatego, że ona była osobą, która kompletnie miała taką fobię bosych stóp. Ona musiała mieć i w teatrze, i w domu zawsze jakieś obuwie. I specjalnie na tę scenę, to jest jedyna chyba scena w całej jej filmografii, zdjęła buty. I podobno Remigiusz Grzela, autor zresztą tej książki, którą tu przyniosłem, mówił, że to, jak ona wygląda w tej scenie, już po tym gwałcie, to jest też wynik tego, że ona w tym momencie, w trakcie nagrywania tej sceny, musiała z tą fobią się zmagać bardzo mocno. Czyli to też takie poświęcenie dla roli, może nie jakieś wielkie, ale jednak, no
ale
jednak całościowe.
Ale wiedziała, jak wykorzystać swoje słabe strony,
tak,
żeby zagrać tę scenę, która jest rzeczywiście wstrząsająca, naprawdę wstrząsająca. Mhm. Pomimo tego, ile lat upłynęło od premiery tego filmu i pomimo tego, że tak naprawdę niewiele tam na ekranie widzimy. My bardziej wiemy, co się dzieje, niż to rzeczywiście widać.
No wstrząsające jest też to, że zdaje mi się, że po prostu Rawicz tam też jest, tak, w tym pomieszczeniu i nie reaguje. I to jest też wstrząsające, mimo tego, że my wszyscy rozumiemy, dlaczego tego nie robi, no bo to byłoby koniec tej całej akcji, no ale jednocześnie takie ludzkie odruchy w nas się budzą i dlaczego nie reagujesz? Chciałoby się zakrzyknąć do niego. To jest na pewno jedna z mocniejszych scen w tym filmie. No dużo jest też mocnych tam scen, chociaż ona ten film nie epatuje jakoś bardzo wojną i tym okrucieństwem.
Nie, nie. Tam wojna jest takim historycznym tłem, ale też wydaje mi się, że że to jest w ogóle charakterystyczne też dla Hasa. On o wojnie mówił, on do wojny się odwoływał, ale właśnie nie epatował tym cierpieniem. W Pożegnaniach też mamy wojnę, która też jest takim tłem historycznym. Skupia się głównie na swoich bohaterach, którzy są, no tak jak tutaj mamy Felicję, taką bohaterką, ale cichą tej wojny. A ja myślę sobie jeszcze o Rawiczu i o tej postaci granej przez Cybulskiego. Wydaje mi się, że on też trochę z tą postacią korespondował w Salcie Tadeusza Konwickiego. Tam też grał takiego bohatera, który wielkie legendy o sobie opowiadał. Okazuje się, że tam się trochę zaczął mieszać w tych zeznaniach. Tutaj też mamy scenę, w której mówi o tym, że wyemigrował na wschód. Później tam bohaterka grana przez Kalinę Jędrusik przyłapuje go na tym, że przecież mówiłeś, że to był zachód. Więc też mamy właśnie takiego bohatera, który się trochę chce podpiąć pod właśnie, no, pod to bohaterstwo i robi to bardzo nieudolnie.
Zresztą w tej scenie z Kaliną Jędrusik, gdzie Barbara Kraftówna właśnie nachodzi na tę scenę, w której on opowiada tym zebranym ludziom o swoim bohaterstwie, to on opowiada o tych rzeczach, o których my wiemy. To znaczy my byliśmy świadkami też jako widzowie tych wydarzeń i to nie wyglądało tak. To jest postać, która w sobie ma coś takiego, ja to tak odbieram, z jakiegoś takiego kryzysu też męskości. To jest dla mnie w ogóle ciekawy wątek w tym wszystkim, że mamy tutaj no taki bardzo jeszcze tradycyjny układ kobieta-mężczyzna, jeśli chodzi o role społeczne, ale jednocześnie ona w tej roli się dobrze sprawdza, to znaczy ona jest, no poświęca się ostatecznie wręcz dla tego swojego wybranka, a on z kolei no nie jest tym macho, herosem, bohaterem, tylko on jest tchórzem po prostu, można by to tak nazwać.
Można to tak nazwać, przy tym jest też narcyzem.
Jest też
i to
narcyzem.
Bardzo widać.
Ale żeśmy go zdiagnozowali od razu.
Tak, to już od pierwszych scen, już jeszcze przed wojną, jeszcze przed całą tą sytuacją, która ich spotyka, no to już w teatrze to widać, kiedy on siedzi na tym tronie i jest tym władcą, a reszta mu usługuje. Ja go też trochę go bronię, no bo nie uważam, żeby był to dobry człowiek, ten Wiktor Rawicz, ale bronię go trochę, no bo też znalazł się w takiej sytuacji, kiedy został przez tę Felicję uwięziony.
No tak, tylko że został uwięziony po to, żeby ocalić życie.
Tak, ale no mimo wszystko, ona przecież miała go odwieźć pod inny adres, ta historia miała być bardzo krótka, a ona chciała mieć go dla siebie.
No był tam też pewien podstęp z jej strony, to prawda. No myślę, że to też nie jest jedno zero-jedynkowa postać Rawicz.
Oczywiście.
To też jest dla Hasa charakterystyczne, że on w zasadzie no, nie ucieka się do takich prostych ocen. My tego Rawicza możemy nazwać tchórzem, ale no, możemy też się zagłębić, tak jak ty tutaj przed chwilą, w te jego motywacje i to też ma sens. To, co myślę, że też ważne jest w tym, to, że my tutaj mamy film wojenny, film o tym okresie, ale on nie opowiada właśnie o żołnierzach, tylko o aktorach. I to też jest zupełnie inna wrażliwość. I to też myślę, że wybrzmiewa i w Rawiczu.
Tak, zdecydowanie.
I w Felicji. I to, że to, tak naprawdę ta wojna ich zastaje w trakcie tej próby, to też jest, myślę, że nie bez znaczenia. I w ogóle Hamlet jako dzieło, które gdzieś też jest przecież dziełem wojennym, bardzo dobrze rezonuje z tym, z całą tą historią.
Tak, i też właśnie to, co powiedziałeś, to opowiadanie o tych aktorach, a nie o żołnierzach, myślę, że też Hasowi chyba łatwiej jest jednak zanurzyć się w tym świecie, który tak dobrze zna, niż sięgać do tej historii, która no może nie była mu tak bliska.
No na pewno. Na pewno ja myślę, że też te historie, które on przedstawił w tym filmie, no to były rzeczywiście jakieś scenariusze, które gdzieś się powtarzały w historii tego aktorskiego, filmowego środowiska. Myślę o różnych aktorach, którzy przecież przeżywali wojnę w bardzo różne sposoby.
Tak.
To nie były często heroiczne historie, wręcz przeciwnie. Mamy przykłady aktorów, którzy kompletnie nawet czasem kolaborowali po to, żeby przeżyć.
Zupełnie wprost to robili, tak. No, myślę, że też ja jestem zwolenniczką jednak takiej postawy, że nie oceniam tego, co ci ludzie musieli przeżyć, bo no, nie żyłam nigdy w tych czasach. Nie stawałam przed tak trudnymi wyborami, więc też nie jestem w stanie powiedzieć, która postawa jest dobra, a która jest zła. No tu w przypadku Felicji mamy rzeczywiście sprawę dosyć prostą, bo my naprawdę znamy jej motywację i wiemy, że ona z tymi Niemcami nie miała absolutnie nic wspólnego, a na pewno nie to, co chciałaby mieć.
No siedzimy w jej głowie, więc znamy jej wszystkie prawie myśli.
Tak, znamy jej wszystkie myśli. Tak jak powiedziałeś, no siedzimy w jej głowie i ten monolog jej był sporym wyzwaniem reżyserskim do przełożenia, ale ta formuła tych retrospektyw, które tam cały czas są obecne, jest znakomitym rozwiązaniem.
No właśnie, bo my nie powiedzieliśmy, że tam w zasadzie są dwie płaszczyzny.
Tak.
Mamy Felicję z lat, no właśnie, trudno powiedzieć jakich. To mogą być równie dobrze lata 50., jak i lata 40., takie tuż po
wojnie. Wiemy, że to jest jeszcze ten czas, kiedy ona jest w tych latach, kiedy jest zawieszona. Mhm. Bo kiedy przychodzi do niej z propozycją pracy przy słuchowisku jej kolega, ona mówi mu, że 5 lat jeszcze nie minęło. Więc wiemy, że to jest ten czas taki świeżo po wojnie. Myślę, że to jeszcze lata 40.
A z drugiej strony w pierwszej scenie ona mówi, ach panie, tak 20 lat temu zwracałem się do króla. I to też dla mnie było takie zastanawiające.
Na tym się nie skupiłam. No
ale
tak,
to nie ma większego znaczenia, kiedy to się wydarza. Natomiast mamy tutaj Felicję właśnie już po wojnie, już po tych wszystkich konsekwencjach, które musiała ponieść za te swoje decyzje wojenne. Felicję, która jedzie do Paryża. Leci samolotem dokładnie do Paryża. Też mamy bardzo ciekawy obraz Okęcia, który już nie jest taki. Okęcie już się zmieniło od tamtego czasu. I ona w tym samolocie wspomina swoje życie. Zresztą mówi, że podczas pierwszego lotu, a to chyba jej pierwszy lot, podczas pierwszego lotu wspomina się, taka jest zasada jej zdaniem, całe swoje życie. I ona też to robi.
To jej współpasażer jej to powiedział, współpasażer powiedział.
Wieńczysław Gliński zresztą.
Tak, tak. I ona się uśmiechnęła na to tak i przytaknęła, bo rzeczywiście tak robi właśnie.
Wiesz co, ten współpasażer jest bardzo ciekawą też postacią. Myślę, że warto o tym powiedzieć. Nie jest to jakaś oficjalna ścieżka interpretacyjna, ale ja czasami lubię sobie myśleć, że tak może być, dlatego że, no tak, jest to mężczyzna, trochę od niej zdaje się starszy, który też przeżył wojnę, był lotnikiem. Ona trochę o nim myśli też w kategoriach mężczyzny, ale on jest też jednak trochę takim, może mentorem nawet. I później oni z tego samolotu wysiadają i jest chwila dialogu między nimi. I on wtedy mówi, że jego syn popełnił samobójstwo. Mm-hmm. I ona wtedy pyta, czy to jest sprawa kobiety. No i on mówi, że nie tylko. To też sprawy, których nie jestem w stanie zrozumieć. I ja czasami myślę sobie, czy przypadkiem to nie był właśnie ojciec Rawicza.
O, a to jest bardzo ciekawy trop.
I ona chwilę później, kiedy jakby kończy się ten dialog, on odchodzi, a ona popada w coś w stylu właśnie takiego ofeliowego obłędu i mówi, mówiono, że sowa jest córką piekarza. Mhm. Czyli cytat z Hamleta, kiedy to właśnie Ofelia też popada w obłęd. No i córka piekarza, czyli z jednej strony córka jako postać właśnie dziecka, ale z drugiej strony córka piekarza była w tradycji elżbietańskiej, czyli tej w tradycji szekspirowskiej, po prostu prostytutką, takim archetypem prostytutki. I wydaje mi się, że ona też miała trochę poczucie, że została wykorzystana i przez Rawicza, no...
To na pewno, ale też wydaje mi się, że to poczucie wykorzystania do niej przyszło dopiero po latach.
Myślę, że ono do niej przyszło właśnie w tym momencie, w tej scenie. I dlatego ona też wypowiedziała te słowa. Ale mi się to właśnie wszystko składa jakoś w całość. I dlatego jakoś... Ale
o
to
tym
dopiero...
bym nie pomyślała i tego bym nie podejrzewała. Wydaje mi się, że tam zbyt mała różnica wieku by była.
No tak, to prawda. Trudno powiedzieć, pomiędzy Wieńczysławem Glińskim a Kraftówną było 7 lat różnicy. No to nie jest różnica tego typu. To jest tylko taka moja gdzieś interpretacja niekanoniczna absolutnie. Gdzieś za którymś seansem tego filmu to mi się w głowie pojawiło. No ale myślę, że jest to ciekawe.
To jest bardzo ciekawe i rzeczywiście myślę, że trochę mogłoby nam zmienić perspektywę patrzenia właśnie na tego bohatera, którego gra Wieńczysław Gliński. Ale powiedziałeś za którymś seansem i rzeczywiście to jest film, do którego się wraca.
Tak.
To jest film, który ja też już kilka razy widziałam i film, który też za każdym razem odbieram trochę inaczej. I myślę, że właśnie te powroty nasze do tego filmu świadczą o tym, że on naprawdę nie ma daty ważności. To jest film, który owszem mówi o wojnie, ale on mówi o takich uniwersalnych uczuciach, które towarzyszą nam w każdych czasach.
Tak.
O miłości, która nie zawsze jest łatwa, o miłości, która, o poświęceniu, które nie zawsze jest potrzebne. No i o tych kobiecych i męskich rolach też nam trochę mówi ten film.
To jest też obraz po prostu bardzo skomplikowanych uczuć, już nawet niezależnie od tego jakich, po prostu jest, Felicja jest osobą w trochę takim psychologicznym kryzysie i wydaje mi się, że jest to obraz, którym można się przejrzeć czasami.
Tak, zdecydowanie tak i zachęcamy do tego Państwa, żeby się przeglądać w tej postaci Felicji w filmie Wojciecha Hasa. My wrócimy i będziemy mówić dalej o kolejnych jego tytułach.
Tak jest. Co następne?
Może Pętla.
No to Pętla.
Może Pętla, pójdziemy tym literackim tropem. Marek Chłasko jest autorem książki, a my będziemy mówić o filmie. Dziękuję Ci bardzo.
Ja też Ci dziękuję bardzo.
Iga Wójtowicz.
I Max Wieczorski.